Wuchu na świat, dziś fotograf, podróżnik, wspinacz Michał Obrycki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tym razem spotykamy się wokół wyprawy na Nanga Parbat. Jak to się stało, że Pakistan pojawił się na mapie pana planów podróżniczych?
Moje życie całe tak wygląda jak ta wyprawa. Natomiast było to tak, że mam przyjaciela Pawła Dunaja, który aktualnie przybywa na wyprawie zimowej na K2. I z Pawłem znamy się od dawna, jesteśmy razem z Białegostoku, wspinamy się. Paweł znał Marka i Tomka, którzy organizowali tę wyprawę na Nanga Parbat już trzeci raz i oni zawsze mu proponowali, żeby dołączył do tej wyprawy i tym razem zaproponował też mi. No i tak się rozstaliśmy. Po jakimś czasie, po jakichś 2 miesiącach, ja byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, patrzę na telefon, 10 połączeń niedobranych od Paszki, więc szybko odzwaniam, jest jakaś sytuacja awaryjna, on dzwoni do mnie, mówi: wiesz co, Michał, musisz się zdecydować, bo Marek właśnie wypełnia wniosek o pozwolenie na wspinanie, to jedziesz czy nie? Ja mówię: no to jadę. Dobra, to cześć, muszę kończyć. No i tak pojechałem.
Spontaniczna, szybka decyzja. W jaki sposób trzeba się przygotować do takiej wyprawy?
Jedno to jest przygotowanie fizyczne, ale jest też obok tego przygotowanie logistyczne, zebranie całego sprzętu potrzebnego, funduszy, które są też ogromne i potrzebne są. No my nie byliśmy taką typową komercyjną wyprawą, która tam płaci jakieś pieniądze i już tam wszystko ma na miejscu zorganizowane i jedzie. Tym bardziej, że my nie posiadaliśmy takich pieniędzy, które były potrzebne. Ja dołączyłem do tej ekipy Marka i Tomka projektu Nanga Dream, który był po prostu projektem z serca, który powstał z tego, że 2 zapaleńców chciało zdobyć niezdobytą zimą górę. Wybrali Nanga Parbat dlatego, że była ciekawym celem, cudownym, właśnie w Pakistanie, który jest wbrew pozorom wspaniałym krajem. Natomiast ta góra jest też pod jednym względem bardzo dobra dla takich małych wypraw, ponieważ ona jest stosunkowo tania. Zimą pozwolenia w Pakistanie kosztują 10% tego, co pozwolenie na wspinanie latem. Dodatkowo do bazy pod Nanga Parbat jest tylko 1 dzień karawany, co od razu skraca czas na dostarczanie wszystkich ładunków. Potrzeba mniej osób, które transportują wszystko. W związku z tym jest też taniej. No, dla przykładu do bazy pod K2 idzie się około 5 do 7 dni. W związku z tym dostarczenie, no nie wiem, czegokolwiek, ziemniaków, ryżu zajmuje już niewyobrażalnie więcej czasu, energii, no i kosztuje tym samym więcej. No stąd ta Nanga Parbat. Poza tym jest ona taką niesamowitą górą i nie bez powodu była jedną z 2 niezdobytych zimą gór do tej pory, ponieważ Nanga jest ogromnym masywem górskim. Dla przykładu właśnie baza pod K2 lub na Everestie jest w okolicach 5000 metrów, nawet troszkę powyżej 5000 metrów. Natomiast na Nandze baza jest na 3500 metrów. I mimo, że ona teoretycznie jest górą niższą od Everestu, który ma 8800 ponad metrów, a Nanga ma 8126, więc teoretycznie jest niską górą. Natomiast do urobienia jest od razu 2 km więcej od startu. Dodatkowo jest to góra, która jest ciekawie położona, ponieważ jest to góra, która jest jedyną 8000 górą w szerokiej okolicy. W związku z tym wszystkie prądy powietrzne, które się spotykają się na szczycie Nangi właśnie. Ona ma 3 ściany, Diamir, Rupal i Raikiot, i z tych 3 stron wieją różne prądy, różne wiatry i to wszystko spotyka się na szczycie Nangi. Do tego stopnia, że tam dochodzi taki wiatr, który jest nazwany jet stream. To jest taki wiatr, który wieje bez przerwy, z ogromną prędkością, do 200 na godzinę po prostu. I my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w mieście i do takiego wiatru, że nawet jak jest mocniejszy wiatr, on tak trochę wieje, trochę przestaje. Tamten wiatr wieje non-stop i objawia się to czymś takim, że na przykład siedząc w bazie, czyli 5 kilometrów niżej niż szczyt, wychodzimy sobie na podwórko i słyszymy taki odgłos jak odkurzacz. I to jest wiatr ze szczytu Nangi, który jest 5 kilometrów wyżej. To można sobie wyobrazić, co się tam dzieje. Także to jest właśnie to, dlaczego ta Nanga jest taka trudna właśnie, że ona jest pogodowo nieprzewidywalna, warunki są naprawdę ekstremalne, no i te 2 kilometry do urobienia góry więcej.
Co takiego jest w takich 8000-nikach, że kuszą i profesjonalistów, i ludzi z serca, którzy podejmują się wyzwań zdobycia?
Przede wszystkim chyba to, co kusiło Kolumba, żeby odkryć Amerykę, czyli to, że jest to niezbadany ląd, miejsce, w którym po prostu nie stanęła zimą żadna stopa ludzka. Poza tym powiem na takim konkretnym przykładzie. Siedzimy sobie w jakimś tam obozie, w 2, 3, 6 czy tam ileś tysięcy metrów i w tym momencie nie ma nikogo wyżej na świecie. Po prostu nie było żadnej innej wyprawy w tym samym czasie, która byłaby wyżej gdzieś. I po prostu no, wiemy o tym, że po prostu jesteśmy najwyżej na świecie, wyglądamy z namiociku, a tam po prostu po horyzont nie ma nic, żadnego światełka, nic, są tylko góry i chmury i no po prostu to jest coś, czego nie da się opisać nawet zdjęciem albo żadnym filmem. Po prostu jak się przeżyje taki moment, szczególnie jeśli na przykład przez większą część czasu jest niebo zachmurzone, że nic nie widać i nagle ten magiczny moment, kiedy się wszystko odsłania, to jest coś nie do powtórzenia na pewno.
Jak dotrzeć do Pakistanu?
Pakistan jest skomplikowanym krajem. Spędziłem tam 4 miesiące, czyli jest to jakiś czas. Oczywiście nie poznam tego kraju w 4 miesiące, natomiast jest to coś więcej niż 2-tygodniowa wycieczka. Tym bardziej, że przebywałem tam z lokalnymi ludźmi, którzy żyją tam na bieżąco. I mogę powiedzieć, że nigdy w żadnym innym kraju nie spotkałem tak przyjaznych ludzi. To jest naprawdę cudowne miejsce. Natomiast podróżowanie tam jest nieco skomplikowane, jeśli chodzi szczególnie o wspinanie się w wysokie góry. Powyżej 6000 metrów potrzebne są pozwolenia na te góry, które są strasznie drogie, to jedno. A druga sprawa jest taka, załatwienie tych formalności, które potrzebowaliśmy, żeby móc się wspinać, od momentu, kiedy przyjechaliśmy do Islamabadu, zajęło nam to jakieś 10-12 dni, ponieważ było potrzebne masę podpisów od różnych organizacji, jakichś tam ministerstw. Po prostu chcą mieć kontrolę nad tym i kraj strasznie zbiurokratyzowany. Natomiast są tam agencje turystyczne, które pomagają w załatwianiu tego, natomiast no jest to dalej taka trochę przeprawa biurokratyczna.
Z Białegostoku do Warszawy, z Warszawy dalej samolotem?
Pierwsze, co jeszcze trzeba, to potrzebna jest wiza. Do Pakistanu jest potrzebna wiza. Wizy są teraz wydawane dla naszego kraju do 60 dni na wyprawę i tak jest potrzebne więcej. W związku z tym to się wiąże od razu z tym, że trzeba będzie je przedłużać. Podstawą jest wiza.
Gdzie załatwiamy? Przez internet? Czy musimy
pojechać? Trzeba osobiście być w Warszawie, ewentualnie w Berlinie, bo tam też można taką wizę załatwić. Natomiast jak my podróżowaliśmy. Można podróżować z Polski, natomiast my podróżowaliśmy tak, że z Białegostoku razem z Pawłem, który też jest z Białegostoku, wyjechaliśmy do Warszawy, tam zgarnęliśmy pozostałą dwójkę ekipy. Moim samochodem pojechaliśmy do Manchesteru. W Manchesterze zgarnęliśmy jeszcze kolejną dwójkę ekipy i tam z Manchesteru do Islamabadu już przelecieliśmy samolotem. Co ciekawe, kiedy już mieliśmy wracać, no spędziliśmy tam 4 miesiące, albo po jakichś 3 miesiącach dostaliśmy taką wiadomość od linii lotniczych, że przestały już do Manchesteru latać i nasz lot jest odwołany. Także takie się dzieją rzeczy. Też trzeba być przyzwyczajonym do tego, że jeśli podróżujemy właśnie do takiego kraju jak Pakistan, oni mają takie swoje powiedzenie, nie bez powodu. Wszystko, co się dzieje, co się wydarza, albo miało się wydarzyć, a się nie wydarza, oni mówią, this is Pakistan. Po prostu.
Gdzie zamieszkaliście?
Islamabad jest, jakby są dwa takie miasta, coś jak Trójmiasto u nas, tam są dwa takie miasta, Islamabad i Rawalpindi. One są bardzo blisko siebie, połączone praktycznie jednym skrzyżowaniem. Islamabad jest takim troszkę bardziej europejskim miastem, Rawalpindi jest już typową Azją, typowym Pakistanem, gdzie całe ulice są jeden wielki rynek i my wybraliśmy tą drugą opcję właśnie, bo czuliśmy się bardziej związani z tym, żeby być z tymi ludźmi prawdziwymi. Więc wybraliśmy hotel, który jest po prostu w centrum Rawalpindi, gdzie mieliśmy blisko na te wszystkie ryneczki, gdzie mogliśmy pozałatwiać swoje jeszcze zakupy, które potrzebowaliśmy do wyprawy. I przede wszystkim spędzić ten czas z tymi ludźmi, którzy tam są. Marek z Tomkiem byli już tam 3 razy, w związku z tym też mieli jakiś tam przyjaciół, którzy tam nam pomagali. Natomiast takie bardziej europejskie centrum to jest Islamabad i to jest chyba jedyne takie w Pakistanie.
Celem głównym jest wyjście w góry, ale czy przez te kilkanaście dni, oprócz załatwiania podpisów, organizowania, przygotowywania się, robienia ostatnich zakupów, był czas na to, żeby no właśnie na spokojnie pospacerować, poprzyglądać się ludziom, miejscom?
Zdecydowanie tak. Tym bardziej ja jestem jeszcze z pasji i zawodu fotografem. To jest dla mnie dodatkowa atrakcja. Ja zawsze mam ten aparat przy sobie na takich wyprawach oczywiście. I jest to też możliwość do tego, żeby właśnie spacerując po tych ulicach też zrobić ciekawe zdjęcia. Natomiast ja dużo podróżuję i jestem takim typem podróżnika, który omija te główne atrakcje. Byłem w Rio de Janeiro, nie byłem na tym pomniku Chrystusa. I tak to się mniej więcej odbywa. I tak samo polecam ten Pakistan. My po prostu zgubiliśmy się w tym tłumie. Gdzieś tam wynajęliśmy jakąś taksóweczkę, która nas zawiozła na jakiś taki największy ryneczek, tam sobie się poszwendaliśmy, zjedliśmy obiad z lokalnymi ludźmi, oni są naprawdę wspaniali, zapraszają cały czas, gdzieś tam idziemy ulicą, oni widzą, że jesteśmy odmienni, w związku z tym krzyczą, skąd jesteście, chodźcie do nas tu na herbatę, na chwilkę, porozmawiajcie z nami. Także taki sposób zwiedzania jest moim zdaniem najlepszy. Ja zawsze też, jak poznaję jakiś nowy kraj, to moim ulubionym sposobem na poznanie tego kraju to jest wbicie się do kogoś do domu na obiad. Oczywiście nie jest to możliwe w ciągu 2 dni, pewnie tak szybko, natomiast spędziłem tam tyle czasu, że miałem parę takich możliwości, parę takich okazji i to jest coś, co daje mi największą frajdę w poznawaniu kraju, ponieważ ja jestem u nich w domu, widzę jak oni żyją, jak oni jedzą, jak oni mnie tam przyjmują, rozmawiamy i to jest naprawdę najcenniejsze źródło tego poznawania kultury.
Uniwersalny język, czyli angielski.
Tam jest o tyle troszkę prościej i trochę trudniej z drugiej strony, ponieważ Pakistan był przez wiele lat kolonią brytyjską, w związku z tym są te pozostałości. Język angielski jest nawet urzędowym językiem, jednym z urzędowych języków. Natomiast skomplikowane jest też to, że sam Pakistan ma w sobie ileś tam dialektów, jest podzielony na ileś regionów. Każdy ten dialekt między sobą się nawet różni, że oni się ze sobą nie dogadają. W związku z tym no, ten angielski łamany jest jakimś tam środkiem. Natomiast najlepszym tak naprawdę sposobem na dogadanie się są ręce. To jest międzynarodowy język, który nigdy mnie jeszcze nie zawiódł.
Empatia, uśmiech.
Tak, dokładnie. No i ten język ciała, wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć.
Jeśli pytam o miejsca, które warto zobaczyć, to rozumiem, że to nie muszą być te główne i najważniejsze zabytki, ale przy jakich kadrach zatrzymujesz się na dłużej?
Taka moja największa refleksja dotycząca architektury, te małe miasteczka i te Rawalpindi, które jest tak na uboczu wielkiego miasta, wydają się być takie brudne, wydają się być takie zaśmiecone i trochę takie są, ale jeśli tak się na chwilkę zatrzymać, nie skanować tego świata tak po prostu, tylko tak się na chwilę zatrzymać, to widać, jakie to było piękne miejsce kiedyś. Każdy balkonik, każde drzwi są zdobione, rzeźbione w te piękne bizantyjskie wzory różne. Natomiast jest to bardzo zaniedbane i na pierwszy rzut oka tego zupełnie nie widać, ale proponuję właśnie, ja tak lubię, może dzięki fotografii, bo fotografia jest jednak wybraniem jakiegoś konkretnego kadru i zatrzymaniem się z nim na chwilę. Ja tak właśnie robię i to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie.
Czyli warto zwracać uwagę na detale.
Tak, zdecydowanie na detale i rozglądać się dookoła. Jeśli chodzi o samo jeszcze zwiedzanie, co Pakistan ma do zaoferowania, to oprócz tych wielkich gór, to tam jest też piękne morze, ciepły klimat, także mamy wszystko. Mamy piękne, cudowne owoce, jedzenie, które też jest zupełnie inne od naszego. Także to wszystko sprawia, że to jest naprawdę bogactwo wielkie.
Miałeś szansę posmakować lokalnej kuchni?
Właściwie tylko przez 4 miesiące.
Co jedzą Pakistańczycy? Jaki jest Pakistan od kuchni?
Pakistan jest najlepsze określenie, które mi przychodzi do głowy, to jest określenie angielskie spicy, czyli taki trochę pikantny, ale taki też z takim wschodnim zapachem kurkumy, takich wszystkich przypraw, które oni określają jako masala, to jest mieszanka różnych przypraw. I tak jak ja wcześniej myślałem, że to jest po prostu jakaś przyprawa, którą można wszędzie kupić. Ludzie, którzy byli kucharzami u nas na wyprawie, oni mówią, nie, ja ci powiem, gdzie można kupić masalę, która jest dobrze zrobiona i która jest z tych odpowiednich składników złożona. I naprawdę to ma zupełnie różnicę. Kuchnia jest prosta. Na całym świecie każdy kraj ma swoje placki. My mamy jakieś naleśniki, oni mają swoje chapati. To są takie placki, takie jak podpłomyki trochę pieczone na ogniu. Do tego dużo ryżu, trochę mięsa, wiadomo, bez wieprzowiny, czyli jakieś tam zdarzało nam się jeść i baraninę głównie, też jakieś osiołki, ryby. Tam no, w bazie już takich rarytasów nie było.
Masz swoje ulubione potrawy pakistańskie?
Tak szczerze mówiąc, to jak byłem te 4 miesiące w Pakistanie, zatęskniłem za polską kuchnią. Ale jest to też specyfika taka, że my większość czasu spędziliśmy w górach, w ciężkich warunkach, gdzie też te produkty, czyli nawet warzywa zwykłe, najwyższa temperatura, jaką mieliśmy w bazie, to jest -15 stopni. W związku z tym to wszystko też nie było takie super świeżutkie, jak my sobie możemy wyobrazić, że idziemy do warzywniaczka, tam pomidorek. To raczej są ciężkie warunki. Natomiast jak miałbym przypomnieć coś, co jest najbardziej dla mnie charakterystyczne, to są właśnie te chapati. To jest coś, co jest się z wszystkim, używa się to z tego często zamiast sztućców, czyli po prostu zgarnia się tym kawałkiem takiego chapata jedzenie i to jest taki symbol dla mnie. No to jak zobaczę to kojarzy mi się od razu z Pakistanem.
Owoce?
Owoce to jest coś, co też przykuło moją uwagę na tych straganach niezliczonych, że nigdzie więcej w Europie, w Stanach Zjednoczonych, po których też miałem okazję podróżować, nie widziałam tak pięknie wyeksponowanych owoców. To, jak oni potrafią układać te owoce, jest niesamowite po prostu. Na przykład wygląda to tak, że jest człowiek, który ma taki wózek, taką dwukółkę, ogromny ten wózek. Na wysokości 1 metra mniej więcej jest ten wózek i ten wózek jest cały wyłożony truskawkami, tak na 1,5 metra do góry. I każda truskawka jest położona w najlepszym możliwym swoim momencie, czyli tam, gdzie jest najbardziej czerwona, najbardziej pulchna, to ona tą stroną akurat jest wyłożona. Więc to jest, nie wiem, jakieś tam kilkadziesiąt kilogramów truskawek, które są każda ułożona oddzielnie, pojedynczo i z uwagą na szczegóły w ogóle. Także to jest coś niesamowitego.
Jak japońska sztuka układania kwiatów.
Dokładnie, jak ikebana, tylko na owocach.
Co do picia? Co piją?
Paki chai, czyli herbatka z mlekiem, tradycyjny napój pakistański. Polega to na tym, że jest to czarna, mocna herbata, która jest troszkę parzona w zupełnie inny sposób niż u nas, ponieważ my parzymy ją gorącą wodą, natomiast oni wrzucają ją od razu do zimnej wody. Ta herbata dzięki temu jest jeszcze mocniejsza. Ona się parzy przez cały czas, kiedy się gotuje ta woda. I na koniec dolewają do tego mleka i jest to trochę takie połączenie naszej Bawarki, powiedzmy. Myślę, że to też jest naleciałość po tej brytyjskiej kulturze, ta herbatka, tylko taka ze swoim twistem własnym pakistańskim. Może nie jest tea time, natomiast ta herbata u nich jest ważna. Na przykład taki, że wracając z bazy do stolicy, tam 2 dni w busie jechaliśmy i poznałem w międzyczasie faceta, który z Islamabadu pochodzi. Wysiadliśmy razem w tym samym miejscu i pierwsze, co on zaproponował, to chodź na herbatę. I oni tak wszystko. Idziemy ulicą i oni ktoś nas zaczepia, mówi chodź na herbatę, napijesz. I oni na ulicy siadają, powiedzmy restauracyjki, czyli jakieś tam krzesełka wyciągnięte na zewnątrz.
Jest to taki rodzaj podstawowego rytuału.
Tak, dokładnie. Wszędzie widać. Nawet jeśli są te bazary, które są ogromne, przepełnione ludźmi, to tam każdy znajduje sobie miejsce. Właśnie są sprzedawcy, ale są też ludzie, którzy sprzedają herbatę. Oni roznoszą dla tych sprzedawców, którzy nie mają się jak stamtąd ruszyć, żeby też mogli tą herbatkę sobie tam wypić.
A słodycze?
Są takie typowo arabskie, bardzo słodkie, bardzo, bardzo takie mięsiste. Dla amatora słodyczy jest to raj. Jak są te cukiernie, to też to wygląda tak jak te owoce, o których mówiłem, że są pięknie poukładane, są różne wzory, różne faktury tych słodyczy. No naprawdę coś pysznego. Tylko wszystko jest bardzo słodkie. Różnego rodzaju jakieś karmele, chyba z migdałów, z orzechów mieszanki, bo też orzechów mają dużo rodzajów. Coś takiego może jak toffee trochę niektóre.
To wszystko w miastach, bo już wysoko w górach.
Rary czasów nie ma, szczególnie pod koniec wyprawy. Natomiast takim typowym jedzeniem już w górze, nie w bazie, jest jedzenie liofilizowane, czyli torebki, które są pozbawione, jedzenie, które jest pozbawione wody i tylko tą wodę gorącą się zalewa i to jedzenie wraca do swojej
objętości.
Tak, ale ma też wszelkie wartości odżywcze, bo to liofilizowanie polega tylko na pozbawianiu wody. Do tego stopnia teraz jest to już dopracowane, że są nawet truskawki liofilizowane, że można sobie dolać gorącej wody i ma się kompocik z truskaweczkami tak naprawdę. Natomiast tak naprawdę największym przysmakiem jest to, co sobie każdy gdzieś tam schował i przywiózł z Polski, czyli jak gdzieś tam siedzimy wysoko, wszędzie wiatr i wieje, jest zimno i nagle ktoś wyjmuje kiełbasę z Polski, gdzieś przywiezioną od babci, no to jest smak niesamowity. Ta kiełbasa nie smakuje tak samo w Polsce, jak tam. Niedostępność oraz warunki sprawiają, że naprawdę te wszystkie takie rzeczy, które dla nas tutaj są codziennością.
I oczywistymi smakami.
Tak, i oczywistymi smakami tam wracają w zupełnie potrojonym doznaniu.
Czyli trzeba pójść wysoko w górę, na długo, dodajmy.
Żeby docenić
takie drobne rzeczy. Wróćmy w górę. Jesteś w hotelu i nagle podejmujecie decyzję, że jutro wyruszacie w górę. I co dalej?
Przede wszystkim na początku jest 24 godziny w busie, które powoduje tak naprawdę już chyba większe zmęczenie niż odpoczynek, mimo że można spać. Jest to uciążliwe jednak. Natomiast jest też fascynujące, bo po tych 24 godzinach jazdy dojechaliśmy do takiego ostatniego, powiedzmy, wojewódzkiego miasta, które było na naszej trasie. No i tak przyjął nas taki główny tam dowodzący policji, który mówi, że nas właśnie wyposaży w takich policjantów, którzy nas tam będą chronić. Oni będą mieli wszystko, będą mieli noktowizory, wszystko będą wyposażeni. Rzeczywistość pokazała tak, że tych paru policjantów mieli jedną karimatę na wszystkich i z tych zamiast noktowizorów mieli okulary przeciwsłoneczne. Oczywiście my się z tego śmieliśmy, to byli fajni ludzie, bardzo kontaktowi, którzy no, zostali tam wysłani. Natomiast w bazie wytrzymali z nami chyba ze 3 dni i zeszli na dół. Co nam akurat odpowiadało, tam my się czuliśmy bardzo bezpiecznie. Natomiast tak, no 24 godziny w samochodzie, potem przesiadamy się do jeepów, bo to jest droga, którą tylko te jeepy dadzą radę pokonać. Ta droga, którą się jedzie pod Nangę, nazywa się Karakorum Highway. Teraz jest troszeczkę inaczej jeszcze, bo już Chińczycy zaczęli troszkę inwestować w tą drogę, bo to dla nich jest też szlak, którym transportują towary. Natomiast jest to droga, która była wśród 10 najniebezpieczniejszych dróg świata. To jest droga, gdzie po prostu nagle spada lawina i tydzień wszyscy stoją, nie można przejechać, ponieważ nie ma objazdu i nie ma sobie jak z tym poradzić inaczej. Dlatego dalsza część jest drogi tylko jeepami. Tam dojeżdżamy do ostatniego miasteczka, takiego malutkiej wioski, do której w ogóle da się dojechać. Nocleg i stamtąd przez 2 lodowce spacer 8 do 10 godzin do bazy pod Nangą.
Dochodzi się do bazy i tę bazę trzeba samemu stworzyć?
My wykorzystaliśmy miejsce, w którym pasterze pasą swoje owce. To jest taka malutka wioseczka, to jest taka bardziej coś jak bacówki u nas są, tylko połączone razem, takie kamienne domki zbudowane i to było wspaniałe miejsce na bazę, ponieważ te domki chronią od wiatru i od śniegu, to jest super. Natomiast było też bliskość strumienia, który dawał nam wodę od razu, także to jest idealne miejsce na bazę. Tam się osiedliliśmy w jednym z takich domków.
I jak długo szliście do bazy?
Do bazy to jest jeden dzień drogi tak naprawdę, taki jeden długi dzień drogi przez lodowiec, na początku przez wioseczkę ostatnio, potem przez lodowiec, przez drugi lodowiec i aż takie jest jeziorko polodowcowe i dochodzi się w końcu w dół do tej wioseczki.
Ile czasu trzeba spędzić w bazie, żeby ruszyć dalej?
Wyprawa jest zimowa, w związku z tym my przyjęliśmy sobie, jako że narzuciliśmy sobie taki rytm, że to będzie taka wyprawa w takim starym stylu, bez jakichś wysokościowych szerpów, tragarzy, którzy za nas wnoszą. Przyjęliśmy sobie za punkt honoru, że ta wyprawa startuje 21 grudnia, kiedy ta zima startuje. Że byliśmy w bazie wcześniej, mieliśmy czas na to, żeby przeorganizować się przez te kilka dni. Potem tak naprawdę, co się dzieje wyżej w górze, zależy głównie od pogody. Jak wspomniałem, pogoda na Nandze jest bardzo kapryśna. Są to Himalaje wciąż, chociaż mówi się, że w Karakorum są najgorsze warunki. Natomiast jest to ta część Himalajów, gdzie już jest bardzo blisko właśnie do Karakorum i to się wszystko tam łączy. W związku z tym czekanie na pogodę. To jest to, co się robi w bazie. Czekanie na pogodę i zabijanie tego czasu. Ale takie czekanie można dobrze wykorzystać, ponieważ baza jest już na 3,5 tysiąca metrów, więc już tam powoli ta wysokość zaczyna działać. A najlepszym sposobem na aklimatyzację jest praca. W związku z tym przyjaciel Płaszka wymyślił, że zrobimy sobie saunę. I to jest oczywiście kosmosem, nikt nigdy nie miał sauny na wyprawie. Natomiast znosiliśmy masę kamieni, ułożyliśmy piec i mieliśmy wspaniałą saunę, gdzie mogliśmy się w komfortowych warunkach myć przy minus 15 stopniach na zewnątrz. I tak wyglądała właśnie nasza codzienność w bazie. Jakieś takie obowiązki, przynoszenie wody, przynoszenie drewna, takie codzienne rzeczy. Natomiast kiedy już pojawia się okno pogodowe i zaczyna się ten 21 grudnia, idziemy wyżej, żeby założyć tak zwaną bazę wysuniętą. To się nazywa ABC, Advanced Base Camp. Takie miejsce jeszcze w bardzo dostępnym, dobrym miejscu, nie wspinaczkowym, tylko takim, do którego się da się dojść. Natomiast tam trzeba zgromadzić cały sprzęt, który będzie nam potrzebny do wyniesienia wyżej. W związku z tym, żeby zdobyć kolejną aklimatyzację, idziemy, dwójka idzie do tej bazy wysuniętej, zakłada ją, nocuje, schodzi na dół. Następna dwójka idzie następnego dnia, donosi następne rzeczy, nocuje, schodzi na dół. I tak to się odbywa, ta cała wspinaczka. Potem idziemy do obozu pierwszego, zakładamy obóz pierwszy, schodzimy na dół. Chyba, że są bardzo dobre warunki i mamy już jakąś tam lepszą tą aklimatyzację, to wchodzimy dalej, nocujemy i schodzimy znowu na dół. I to takie jest niekończące się wchodzenie i schodzenie na dół.
I ktoś spyta, po co?
Nie da się tego wytłumaczyć. Ile osób, tyle jest, myślę, motywacji różnych, a nawet w ramach jednej osoby jest milion tych różnych motywacji. Oczywiście taką podstawową motywacją jest to, że no jednak chęć zdobycia tej góry może być taką motywacją, może być też te piękne widoki. Natomiast tak naprawdę to jest miks wszystkiego, a najbardziej w moim przypadku, ja nigdy nie byłem zdobywcą, ja nie pojechałem tam zdobywać tej Nangi szczytu, tylko pomóc chłopakom, bo dla mnie samą frajdą jest wspinanie. Czy ja będę na szczycie, czy będę tam ileś metrów niżej, robi to dla mnie taką samą frajdę. W związku z tym mi bardziej daje poczucie to, że jest się tam samym sobą, że walczy się z tymi swoimi słabościami. Ile czasu tak naprawdę w ciągu takiego zwykłego życia w mieście mamy na to, żeby pomyśleć o sobie, pomyśleć o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, ile mamy czasu, żeby sprawdzić się w warunkach, które są naprawdę ekstremalne i kiedy dochodzimy do takiego kresu, kiedy nic nie oszukamy po prostu. Albo dajemy radę, albo nie dajemy radę. I wtedy tak naprawdę możemy sprawdzić ten swój organizm, bo tutaj w dolinach to nam się łatwo mówi i dlatego kiedy dzieją się jakieś rzeczy, kiedy są gdzieś tam medialnie pokazywane różne wyprawy i historie z tych wypraw, szczególnie te przykre historie, dlatego tylu ludzi staje się specjalistami, ponieważ z tej perspektywy wydaje się to bardzo proste. Natomiast ja po powrocie u moich siostrzenic w szkole zrobiłem taką prelekcję troszeczkę o górach, pobawiliśmy się i zrobiłem taką zabawę. Dałem dzieciom takie wielkie puchowe rękawice, to się nazywa łapawice, takie ogromne rękawice puchowe i na czas próbowaliśmy zjeść nimi czekoladę. Taka namiastka tego, jak taka prosta czynność potrafi w takich warunkach, kiedy masz tylko rękawice na ręku, urosnąć do rangi niemożliwej. Pomijając fakt, że w górach jest jeszcze zimno, wieje wielki wiatr i jest wysokość i kupa innych rzeczy dochodzi. Natomiast te wszystkie rzeczy pozwalają nam tak naprawdę poczuć samego siebie i wiedzieć, jakim jesteśmy człowiekiem. Ja po takiej wyprawie wracam jako inny człowiek. Jestem zmieniony doświadczeniami różnymi, chociażby tym, że na wyprawie korzystaliśmy z paneli słonecznych jako jedynego źródła energii, ponieważ nie ma tam oczywiście gniazdka żadnego. Te panele słoneczne, jak wracaliśmy, zostawiliśmy tym naszym znajomym Pakistańczykom i oni od tej pory mają światło w domu. I ja teraz, jak zapalam światło w domu, to zawsze zapalam już je inaczej niż przed wyprawą. Moim zdaniem to są najcenniejsze doświadczenia. Oczywiście rozumiem motywację bycia himalaistą do zdobywania szczytów, natomiast dla mnie te szczyty takich swoich własnych doświadczeń są ważniejsze. Też z perspektywy takiej naszej kanapy można by pomyśleć, że no to jest taki biedny kraj, że oni tam nie mają tego prądu, no to straszne i w ogóle. Natomiast oni są szczęśliwi i to dopiero zmienia perspektywę. Jak się to zobaczy, że my się okładamy tutaj tymi wszystkimi luksusami i dobrami. Oczywiście one są przyjemne i bardzo pożyteczne w użytkowaniu. Natomiast bez nich też sobie można poradzić i być szczęśliwym.
Do którego momentu udało wam się dojść? Do jakiej wysokości udało się wspiąć i czemu historia tej wyprawy jest historią o niezdobyciu Nanga Parbat?
Z dwóch powodów. Z pierwszy jest oczywisty, ponieważ nie zdobyliśmy tego szczytu. Tomek, który był głównym wspinaczem, doszedł do bodajże 7600 metrów. Przypomnę, Nanga ma 8126.
Czyli około 500 zostało.
Metrów przewyższenia. Co daje tak naprawdę jeszcze 2 dni drogi takiej wspinaczkowej. Natomiast czemu jest wyprawa o niezdobyciu? Ponieważ moim założeniem nie było zdobycie szczytu. Ja nie jechałem tam jako zdobywca i jakiś wielki himalaista, żeby zdobywać pierwszy Nangę zimową. Pojechałem tam zdobywać swoje własne szczyty i tak naprawdę o tym wszystkim była ta wyprawa, tylko nie o tym szczycie. Oczywiście szczyt jest gdzieś tam na horyzoncie, pracujemy wszyscy po to, nosimy te liny ciężkie i to wszystko wyposażamy do obozy po to właśnie, żeby ten szczyt w perspektywie zdobyć. Natomiast dla mnie ta wyprawa w ogóle nie była o zdobywaniu szczytu.
Czy dla wspinaczy twoich towarzyszy to była trudna decyzja o tym, żeby wrócić, że na tym etapie kończymy naszą przygodę z górą?
To zawsze jest trudne, szczególnie w takiej sytuacji, jakiej my byliśmy małą, biedną wyprawą, która nie może sobie założyć, że za rok będzie miała za co wrócić, żeby spróbować jeszcze raz. Natomiast my wykorzystaliśmy maksymalnie wszystkie swoje siły i możliwości. Pogoda nie pozwoliła na nic więcej, to po pierwsze. Okna pogodowe były tak krótkie, 3-dniowe, co nie wystarczało na to, żeby wejść wyżej i bezpiecznie zejść. W związku z tym urobiliśmy, co daliśmy radę i wróciliśmy. A drugą sprawą było to, że zakończyło się to tym, że z kolegą spadliśmy z lawiną trochę i się połamaliśmy. I to był taki też naturalny koniec wyprawy. Zresztą to już było nasze ostatnie wyjście, kiedy próbowaliśmy, pomyśleliśmy, że no spróbujemy, zobaczymy. Albo będzie ta pogoda i wyjdziemy jeszcze, spróbujemy coś w stronę szczytu ugrać, albo jak nie, to zbieramy wszystkie graty, te wszystkie obozy, które porozstawialiśmy, zbieramy i schodzimy już na dół. I tak naprawdę ta lawina zastała nas już w drodze do obozu pierwszego. Były ogromne opady śniegu wcześniej. Te lawiny są naturalnym procesem, który schodzi po tak wielkich opadach śniegu. Natomiast jak widać, wszystko skończyło się dobrze.
Jakie widoki zostały ci pod powiekami z tej wyprawy?
Na pewno nie zapomnę naszego obozu drugiego, który był umieszczony w szczelinie lodowcowej na grani. Ta góra jest zbudowana w ten sposób, że do wysokości 6000 metrów idzie się tak zwanymi kuluarami, czyli to są takie wielkie połacie śniegu umieszczone w takich ogromnych rynnach, powiedzmy. I idzie się tym śniegiem i tak naprawdę szczytu w ogóle nie widać. Przez całą tą wyprawę nie zobaczyliśmy nawet szczytu tak naprawdę. Z bazy też go nie było widać od naszej strony. W związku z tym idzie się tym śniegiem i jest taki najtrudniejszy moment na całej górze, tak technicznie wspinaczkowo, który się nazywa Turnia Wielickiego. To jest takie typowe wspinanie. Jak się wyjdzie na tą turnię, to zaczyna się taka ogromna, długa grań. I tam jest dopiero, roztaczają się te wszystkie widoki. Dopiero wtedy się te góry odsłaniają tak naprawdę. Od tej wysokości 6000 metrów widać po prostu po horyzont, każdą stronę 360 stopni widać tylko góry i chmury i nic więcej. Są piękne doliny. Przy dobrej wysokości, jeszcze troszkę gdyby wyżej podejść, to widać też kolejne 8000-niki. W każdym razie na tej grani znaleźliśmy taką szczelinę, do której zjechaliśmy jakieś 8-10 metrów w dół i tam okazała się taka komnata. Na 200 osób przynajmniej mogłoby się tam zmieścić. To był nasz super komfortowy nocleg. Czuliśmy się jak w sercu tej Nangi po prostu, jak w środku, jakby ona nas troszkę wpuściła do siebie tam. Także to jest niezapomniane wrażenie, nocleg w tym miejscu. To jest też tak, że tak na pierwszy rzut oka z tej perspektywy kanapy wydaje się, że to takie straszne gdzieś w jakiejś szczelinie spać i tak przecież jest namiot, można namiot rozbić. Szczelinie jest lepiej. Szczelina jest
bezpieczniejsza
i ma też tak grube ściany tego śniegu, że jest dużo cieplej niż w namiocie. Namiot jest cieniutki, słychać też, jeżeli jest duży wiatr, to przeszkadza w spaniu, bo ten wiatr, namiot łomoczy, cały się trzęsie. W szczelinie jest cichutko i spokój. Także naprawdę to jest pięciogwiazdkowy hotel w środku góry, można by powiedzieć.
Masz jeszcze w sercu zapisany jakiś moment oprócz tej szczeliny?
Pierwszy wschód słońca, który gdzieś tam po wyjściu z obozu, było cały czas mleko, nic nie było widać. Nagle rano otwieramy, a tam po horyzont wszystko widać, jeszcze te pierwsze promienie słońca. To jest też niezapomniany widok. Też niezapomniana jest dla mnie ta grań, na którą wyszliśmy i chłopaki byli tam rok wcześniej. I opowiadali o tym, że to jest taka wielka grań śniegu. Takie śnieżne po prostu pole. Oni tam kopali jamy śnieżne, w których spali, więc no, tego śniegu musiało być naprawdę sporo. Natomiast jak góra może mieć różne oblicze. W tym roku, w którym my byliśmy, tam był tylko lód. Taki szary, gruby lód. To było dla mnie takie niesamowite, jak to po prostu może się wszystko zmienić. I tak naprawdę my się na coś nastawiamy, a góra zawsze wie swoje.
I może nas czymś zaskoczyć.
Tak, zdecydowanie zawsze zaskakuje.
aparat fotograficzny działał?
Aparat to nastręczało mi trochę problemów, szczególnie jak nie było tej pogody. Ja myślę, po co ja to taskam, po co ja to noszę? Ale właśnie w tych momentach, kiedy te góry się odsłaniają, albo właśnie kiedy jest strasznie zła pogoda, ale jednak przysiądziesz z tym aparatem, żeby wyjąć na chwilkę ten aparat i zrobić te zdjęcia. Teraz, kiedy je oglądam, naprawdę jestem sobie wdzięczny za to, że wziąłem ten aparat. Zawsze jak jestem w górach, mam tą samą sytuację, że schodząc mówię, że już ostatni raz i zawsze następnym razem znowu go biorę.
Dzięki tym kadrom, które zatrzymałaś, no tak jak mówisz, możesz sobie wracać na Nangę ile razy masz ochotę. Możemy i my, bo część zdjęć prezentujesz na stronie.
michalobrycki.com, tam można zobaczyć trochę i tego Pakistanu, i tych wspinaczkowych zdjęć.
Przyznajesz się do takiej swojej dewizy, nie ma, że się nie da. Skąd ta myśl przewodnia w twoim życiu?
To nie jest hasło, które ja sobie wymyśliłem, tylko to jest hasło, powiedzmy, które wymyśliło mnie. Tak moje życie działa i ja teraz po prostu się o tym dowiedziałem, zrozumiałem to i już się z tym nie kłócę. To wygląda w ten sposób, że ja sobie coś planuję, wszystko mi się wywraca do góry nogami, myślę sobie, ojejku, nic się nie udało, a potem się okazuje, że jest 100 razy lepiej, niż ja sobie to zaplanowałem. I tak działa moje życie całe. Studia kończyłem 10 lat, na wyprawie pojechałem przez dwuminutowy telefon, który oddzwoniłem w bardzo dobrym momencie. Takie sytuacje powodują, że dewiza nie ma, że się nie da, po prostu jest, nie jest jakimś takim górnolotnym hasłem, tylko po prostu czymś, co się wydarza w życiu na co dzień. Jeszcze mówię, że powiem tak, jest taka fotograficzna agencja Magnum, to są najlepsi fotografowie świata, historia fotografii jest właśnie w tej agencji i oni wydali taką książeczkę, w której jest jedno zdjęcie, które zmieniło historię fotografii i obok ten fotograf radzi ludziom, co robić, żeby robić lepsze zdjęcia. Dwa zdania, które utkwiły mi najbardziej w pamięci, które właśnie są receptą na to, jak to zrobić. Jedno to jest kup wygodne buty, a drugie to jest, jeśli po skończeniu studiów interesujesz się czymś, to rób to przynajmniej 5 lat. Bo jeśli nie, to wiadomo, że na swojej drodze spotykamy różne przeciwności. Jeśli one nas powalą, to znaczy, że po prostu nie chcieliśmy tego robić. Ale jeśli wytrwamy ten czas, te 5 lat, które już daje na tyle dużo, że już wiemy, że spotykamy się z różnymi sytuacjami, to znaczy, że jest to naprawdę nasza pasja i będziemy ją mogli robić do końca życia.
Gdybyś miał dokończyć zdanie, podróżuję, bo?
Bo to zmienia moje życie i to jest właściwie częścią mojego życia.
Naszym gościem był Michał Obrycki, fotograf, podróżnik, wspinacz, autor życiowej dewizy Nie ma, że się nie da, która doprowadziła go z Białegostoku na ścianę jednego z dwóch niezdobytych wtedy jeszcze 8000. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.